Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 6,1%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca, czyli do kwietnia, spadła o 0,2 punktu procentowego, poinformował resort rozwoju. W marcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 112 tysięcy wolnych miejsc pracy. To jest o prawie 2% więcej niż w kwietniu i o prawie połowę więcej niż w maju rok temu. To trzeci miesiąc z rzędu ze spadkiem bezrobocia. No miejmy nadzieję, że te szacunki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zostaną potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny. Na ile widać to z panów obserwacji na rynku pracy, że się naprawdę poprawia?
No myśmy już tutaj wielokrotnie mówili. Marek Lewandowski. I było to przewidywane nie tylko przez ekonomistów, ale też przez uczestników tego programu, że przemodelowuje się świat, że Polska pnie się w tym łańcuchu produkcji i dostaw o kilka stopni do góry i mamy do czynienia z ogromnym boomem, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, ale i w ogóle gospodarkę, o konsumpcję wewnętrzną. No nawet któryś z ekonomistów użył takiego sformułowania, że te dane, ta hossa, która ma miejsce w Polsce, wbija w fotel, że to jest coś, czego nie notowaliśmy od praktycznie samego początku transformacji i chyba coś w tym jest. Więc to jest naturalne, że wiąże się to z potrzebą pracowników. Tych pracowników na razie nie ma tylu, ilu by pracodawcy chcieli, bo przypomnę, że Ukraina tak naprawdę nie wróciła jeszcze do Polski, więc naturalną konsekwencją tego boomu, tej hossy, jest potrzeba pracowników.
Tomasz Limon.
Sytuacja jest wielowątkowa, to znaczy rzeczywiście potwierdzam to, co pan Marek powiedział, że jest dobra koniunktura, jeśli chodzi o przemysł. Przemysł bije rekordy sprzedaży. W grudniu 2020 roku przemysł odnotował największy skok od dekady, 10-procentowy wzrost sprzedaży produkcji. I jeżeli ta koniunktura, głównie jeśli chodzi o przemysł, jest dobra, to jest duży popyt na pracowników, bezrobocie spada. Ale jest jeszcze też inny wątek. Mianowicie u nas w Polsce jesteśmy konkurencyjni w stosunku do gospodarek zachodnioeuropejskich pod względem niskich kosztów pracy. Dlatego u nas jest duży popyt na polskie produkty wytwarzane u nas. Nie zawsze to są oczywiście przedsiębiorstwa typowo polskie, ale kapitał również zagraniczny, który tutaj się ulokował i korzysta z niskich kosztów pracy. Dlatego u nas to bezrobocie jest stosunkowo niskie i się utrzymuje. I z tego trzeba się cieszyć. I myślę, że perspektywa będzie obiecująca. Też trzeba wziąć pod uwagę, że wchodzimy w okres sezonowości pracy. W tej chwili bezrobocie siłą rzeczy, zresztą to dostrzegamy od wielu, wielu lat, że w okresie wiosenno-letnim bezrobocie spada, ponieważ jest popyt na pracę sezonową. Trzeba wziąć pod uwagę to, że w tej chwili gospodarka się otwiera i również zamknięte branże, które w okresie pandemii były, jak gastronomia, hotele, no, są chłonne niezwykle na nowych pracowników. Niestety tych ludzi nie ma i tu jest duży problem. Jest, co prawda, przyjeżdżają rzeczywiście pracownicy za wschodniej granicy, jednak to jest cały czas niewystarczające. Niski poziom bezrobocia też tworzy sytuację, że trzeba wziąć pod uwagę, że w ostatnich latach, od momentu wejścia Polski w Unię Europejską, ten poziom się zmniejsza, bo jest spora emigracja zarobkowa do innych krajów. Wyjechało z Polski kilka milionów ludzi. Za za pracą w innych rejonach Europy. To też spowodowało, że to, ten poziom bezrobocia spadł.
A jak w tym wszystkim rysuje
Proszę. Ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam do tego, co pan prezes mówił. Dlatego bardzo mocno Polska powinna lobbować za wprowadzeniem europejskiej płacy minimalnej, bo przypomnę, tu nie chodzi o to, że to ma być taka sama płaca we wszystkich krajach, tylko ma być ona na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. Polska ten wskaźnik już ma, ma go już od jakichś 3 lat i jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby w krajach zachodnich to wprowadzono, to znacznie obniży ich konkurencyjność, znacznie obniży ich zdolności wobec nas, co jeszcze bardziej pomoże naszej gospodarce i będzie też sprawiało, że wielu pracowników będzie chciało wracać do Polski. Oni już wracają, ale nie w takiej liczbie oczywiście, jakby się chciało. To taki trend jeszcze, żeby uzupełnić to, co pan mówił.
Dodam jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć, co mnie niepokoi z kolei, to jest to, że pomimo, że efektywność pracy w Polsce wzrasta i wszystkie statystyki o tym mówią, to niewspółmiernie wzrastają wynagrodzenia, o czym mało kto wie. To powinno iść równorzędnie. Wzrost efektywności pracy powinien być równorzędny wzrostem wynagrodzeń.
No tu muszę się z panem prezesem nie zgodzić o tyle, że przez blisko 30 lat w Polsce produktywność i wydajność rosły dużo szybciej niż rosły wynagrodzenia i tak naprawdę my dopiero w ostatnich kilku latach nadrabiamy te zaległości, trochę szybciej zwiększa się wynagrodzenie w stosunku do tego, co powinno było wzrastać przez lata. Gdyby nie było to sztucznie blokowane, a były takie lata, że ewidentnie trzymano, przepraszam za wyrażenie, za pysk wynagrodzenia bardzo nisko, to nie przeżywalibyśmy takiego boomu wzrostu wynagrodzeń, no bo rynek o swoje się upomina, pracownicy o swoje się upominają, a mając otwarte granice, mając ten wspólny rynek, swobodę przepływu kapitału, działalności gospodarczej, no to naturalną konsekwencją musi być unifikowanie rynku pracy. Stąd ten postulat płacy minimalnej, on jest tak niezwykle ważny i tak bardzo korzystny dla Polski, która już przypomnę, tę płacę minimalną europejską ma.
No ryzyko to jest jedno, że firmy zagraniczne mogą po prostu z dnia na dzień wyprowadzić się z Polski, blokować się tam, gdzie koszty prowadzenia działalności swojej są niższe, tak? Więc na razie jesteśmy beneficjentami tego, że z drugiej strony koszty rzeczywiście wynagrodzeń są niższe, prowadzenia firm są niższe niż w innych państwach europejskich, ale jeżeli to drastycznie wzrośnie, możemy stać się mniej konkurencyjni.
No tak, ale nie możemy tej konkurencyjności budować na taniej sile roboczej. No jak długo?
Ale też i przepaść między naszymi wynagrodzeniami a średnią unijną jest ogromna. U nas jest 11 euro wszystkich kosztów, średnia godzina pracy i to, co po stronie pracodawcy i to, co po stronie pracownika razem wzięte, a 33 euro i średnia unijna. No proszę, a poza tym coraz mniej jest krajów na świecie, które są w stanie zaoferować na tyle korzystniejsze warunki, żeby opłacało się likwidować fabryki i przenosić, bo przypomnę, Polska ma ogromnie wysoką kulturę techniczną i wysoką jakość świadczonej pracy, dlatego wiele firm, szczególnie tych zaawansowanych technologicznie, nawet płacąc więcej, wybiera mimo wszystko Polskę, bo to w konsekwencji i tak jest dużo tańsze dla nich.
A jak w tym wszystkim, proszę panów, rysuje się bezrobocie młodych, bo wprawdzie mam dane ze stycznia, ale w styczniu w urzędach zarejestrowanych było więcej osób do 25 roku życia niż w poprzednich latach. Dlaczego ten wzrost bezrobocia wśród młodych był bardziej widoczny?
Wydaje się,
najpierw, przepraszam. Proszę, panie prezesie.
Sytuacja wygląda w ten sposób. Jest to spowodowane przede wszystkim pandemią i aktualną sytuacją. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zamknięta gospodarka w wielu branżach, gdzie branża horeka, hotele, restauracje, gastronomia korzystała w dużej mierze z osób młodych, została zamknięta. Dlatego dostrzegalny jest wzrost bezrobocia w tej grupie wiekowej. Druga rzecz, która jest istotna, jest taka, że firmy, które decydowały się w okresie pandemii na zwolnienia, na szczęście nie było masowych zwolnień. I to tutaj trzeba rzeczywiście dostrzec. Tarcze antykryzysowe i tarcza finansowa na tyle zadziałały, że nie było masowych zwolnień w naszym kraju. To trzeba powiedzieć, że te zwolnienia, które były, dotyczyły głównie młodych ludzi. Firmy wolały zwolnić osoby młode z mniejszym doświadczeniem niż pracowników, którzy byli już wykwalifikowani z doświadczeniem i którzy mogli więcej wnieść dla firmy. Dlatego dużo firm optymalizowało zatrudnienie pod tym kątem.
W uzupełnieniu tego, co pan prezes powiedział, też musimy mieć świadomość, że wszędzie, gdzie byśmy nie spojrzeli, bezrobocie wśród młodych jest zawsze dwukrotnie wyższe od stopy bezrobocia ogólnego. A więc to, że więcej młodych jest na bezrobociu i oni są właśnie szybciej się ich firmy pozbywają, ale i też młodzi mają mniejszą skłonność do wiązania się z firmami, to też o tym pamiętajmy. To wszystko sprawia, że to bezrobocie wśród młodzieży zawsze jest większe.
No to zmieniamy troszkę temat. Wieloletnia pracownica sieci Dino zwolniona za to, że podzieliła się z koleżankami truskawkami, które sieć przeznaczyła do wyrzucenia. Sprawa jest kontrowersyjna. Ta pani została potraktowana jak złodziej, a przecież nim nie była. Była cenionym pracownikiem od 11 lat tej firmy. W tle jest też bardzo ważna kwestia marnowania żywności. No, co można z tym fantem zrobić? Jak można w ogóle ocenić decyzję tej sieci?
Ona jest oczywiście jednoznacznie skandaliczna i tutaj w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Nie wiemy, jak ta sprawa się skończy, bo to jest dopiero zwolnienie, będzie sąd, będzie odwołanie, więc sąd prawdopodobnie spojrzy na to zupełnie inaczej. Ale też takich przypadków było dużo, dużo więcej. W sieciach handlowych ta polityka dotycząca pozbywania się przeterminowanych towarów czy towarów o wątpliwej jakości jest czymś powszechnym i takie przypadki my jako Solidarność też już mieliśmy ich kilka, gdzie za podobne rzeczy pracowników zwalniano. Także no, trzeba być z jednej strony ostrożnym, a po drugie ja zawsze namawiam pracowników do takiego dialogu. Przecież gdyby spytano się przełożonych, spytano się ten, być może nie byłoby takiego problemu, a takie samowolne działania bardzo często właśnie mogą się zakończyć groźnie. Choć tak jak mówię, to jest absolutny skandal w ogóle, czegoś takiego nie powinno być.
Mm-hmm. Pan prezes?
Wydaje mi się, że rzeczywiście to jest przypadek, no, który został nagłośniony, który trzeba piętnować. Takie sytuacje nie można karać pracowników za tego typu sytuacje. Po prostu troszeczkę wydaje mi się, że te regulaminy zakładów pracy są pisane nad wyros i za bardzo niektórzy się być może przywiązują do nich i wpisują właśnie tego typu rzeczy, że zgodnie z regulaminem żywność powinna być utylizowana, a nie zjadana. Więc to są takie drobne rzeczy i po prostu niektórzy chcą być po prostu święci od papieża i za bardzo się przykładają do takich rzeczy. To powinno być inaczej. Powinno się do tego podchodzić. Absolutnie kara jest zbyt duża, ale trzeba mówić, że to takie regulacje powinny się zmieniać i powinny być bardziej dostosowane, przyjazne zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska i dla innych oczywiście.
A na ile dla sieci?
Wiem z doświadczenia, że bardzo często jest drugie dno w takich przypadkach, bo bardzo często jest tam jakiś albo konflikt z przełożonym, albo jakaś niechęć gdzieś skrywana i wykorzystuje się taką sytuację jako pretekst. Kwalifikacja czynu absolutnie, tym bardziej, że proszę pamiętać, pracodawca ma całą paletę kar. Od upomnienia poprzez nagane zwolnienie jest czymś absolutnie drastycznym, a tu potraktowano jak zwykłego złodzieja i zastosowano dyscyplinarkę.
A na ile panów zdaniem dla sieci Dino takie zachowanie i milczenie w sumie konsekwentne w tej sprawie to strzał w kolano? Bo teraz się mówi o firmie i właśnie w takim kontrowersyjnym antruażu, no nie jest to dobre generalnie dla firmy.
Żadnej sieci handlowej, i to historia tu w Polsce bardzo dobrze to pokazuje, żadnej sieci handlowej złe traktowanie pracowników nie wyszło na dobre. Przypomnę wielki konflikt w Biedronce, który potem Biedronka musiała latami odrabiać te straty wizerunkowe obozów pracy, podobne problemy w Lidlu, ale także i w innych sieciach handlowych, konflikt w Castoramie z pracownikami. On nigdy nie jest wizerunkowo dobry dla firmy, więc tutaj ten przypadek też na pewno sieci Dino się nie przysłuży.
Trzeba oczywiście zwrócić uwagę też na przepisy ogólnokrajowe, które funkcjonują. Wiem, na przykład w branży gastronomicznej są takie przypadki, że jeżeli na przykład, no nie wiem, po jakimś bankiecie, po jakiejś imprezie zostaje trochę jedzenia, nie można go przekazać dla bezdomnych, nie można go przekazać dla innych potrzebujących. Trzeba to utylizować. Takie są wymagania sanepidu. Uważam bezsensowne, trzeba to zmienić i jeżeli można pomóc, to jedzenie, które może być jeszcze skonsumowane, a tym bardziej w sklepach, to można przekazywać tym, którzy mogą tego potrzebować.
Zwłaszcza, ale też działania fiskusa, bo pamiętamy piekarzy, którzy wystawiając niesprzedany chleb narażali się na poważne sankcje podatkowe, bo to zupełnie inaczej jest kwalifikowane. Więc tych chorych przepisów ciągle jeszcze jest u nas bardzo dużo.
A oprócz tego przypomniało mi się, że można było urządzić w sklepie taki kącik, gdzie za symboliczną złotówkę można kupić przeterminowane, ale zdatne do spożycia, bo takich towarów zdatnych do spożycia, mimo że są przeterminowane, jest sporo, można je bezpiecznie zjeść. Jedyne, na czym one tracą, to może na smaku, ale nie są niezdrowe na pewno, więc może zamiast wyrzucać, trzeba było po prostu wystawić na sprzedaż za symboliczną złotówkę. Teraz też jeszcze o żywności porozmawiajmy i to takiej kojarzącej się z dobrym zdrowiem. Tutaj wpadka firmy Nestle. Financial Times opisał sprawę wycieku wewnętrznego dokumentu tej firmy, z którego wynika, że ponad 60% produktów tej firmy nie spełnia definicji zdrowej żywności oraz, jak napisano, cytuję, niektóre produkty nigdy nie będą zdrowe, niezależnie od tego, jak będziemy je zmieniać.
Tego typu firmy zawsze chcą maksymalizować zyski i zawsze będą szukały wszelkich możliwości, żeby oszczędzać, a ponieważ bio i różne prozdrowotne produkty są teraz na fali, więc każdy chce się pod to podpiąć. Ale to nie jest problem tych firm. To jest słabość naszych agent, takich jak chociażby Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Handlowa, no, które po prostu nie mają mocy przerobowych, ani nie mają odpowiednich narzędzi do tego, żeby takie przypadki ścigać. Taka żywność, bo wie pani redaktor, to nie jest tylko kwestia tego tu przypadku, ale na przykład innej jakości chemii, która za granicą pod tą samą nazwą ma zupełnie inne standardy, a w Polsce zupełnie inne, więc to ja bym stawiał właśnie, po to płacimy podatki, po to utrzymujemy różne rządowe agendy sanitarne przede wszystkim, które mają nas chronić przed tego typu praktykami i od nich przede wszystkim powinniśmy egzekwować, żeby wywiązywały się ze swoich obowiązków.
Muszę tutaj jeszcze dodać, że panujące światowe trendy konsumpcyjne na całym świecie powodują, że dużo firm po prostu zamiast stawiać na jakość, stawia na ilość i na własny też zysk. Trzeba promować zdrową, ekologiczną żywność. W tej chwili rzeczywiście ten trend przynajmniej w naszym kraju się trochę odwraca, ale trzeba powiedzieć coś za coś. Żywność ekologiczna, zdrowa jest droższa. Konsumpcja, no niestety tutaj w wielu przypadkach przekłada się na pieniądze, które trzeba wydać, więc no coś za coś, tak? No, żyjemy w takim globalnym świecie konsumpcji, również artykułów spożywczych, ale trzeba być ostrożnym. Każdy może sobie wybrać, co chce.
No właśnie, ale dlaczego coś za coś, panowie? Bo ja tutaj może powiem, że może należałoby na forum Unii Europejskiej wprowadzić takie decyzje, że każdy produkt jest oznaczony i to tak dobrze oznaczony, że będzie to aż uderzać po oczach i będziemy widzieli, nie jakimś drukiem, maczkiem pisanym, że w tym produkcie jest tyle i tyle cukru, albo jest on oznaczony jako no, nie do końca zdrowy. I wtedy człowiek sobie sam wybierze. Będzie mógł brać te właśnie zdrowsze albo te słodsze.
Dyrektywy unijne powstają bardzo powoli i zanim się doczekamy jakichś rozwiązań, należy korzystać z narzędzi i przepisów, które mamy, bo polskie przepisy w wielu dziedzinach nie są złe, często są bardziej restrykcyjne nawet od tych unijnych. Są narzędzia do ich egzekucji, tylko to są słabe narzędzia, więc trzeba je wzmacniać, trzeba wyposażać inspekcje w dodatkowe uprawnienia, wyższe kary, tak żeby firmom się przede wszystkim to nie opłacało, bo te wielkie koncerny, one będą robić wszystko, ryzykować tak dalece, dopóki będzie im się to opłacało.
Być może to się zmieni, jak chciałem powiedzieć, ponieważ jak wiadomo, na przykładzie na przykład papierosów, tak? Kiedyś reklamy wszędzie, teraz każde opakowanie jest mocno oznaczone, chyba więcej jest informacji o groźbie palenia papierosów niż samej marki. W każdym razie to może się zmienić. W tym kierunku możemy pójść i takie oznakowania żywności również będą być może występowały.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.